To było wystąpienie prezydenta Emmanuela Macron w Kongresie Amerykańskim, a przy telefonie Piotr Witt. Dzień dobry panu.
Bonjour, monsieur. No będzie o prezydencie Macronie, ale nie to, co pan już wie z innych mediów. Przed tygodniem informowałem państwa o projekcie ustawy o przestępstwie szpiegostwa gospodarczego. Projekt tej bardzo groźnej ustawy przyjęło Zgromadzenie Narodowe 28 marca. Jeżeli Senat ją aprobuje, to każdy dziennikarz, który odważy się opublikować, cytuję, wiadomości dotyczące przedsiębiorstw nieprzeznaczone do wiadomości ogólnej, zostanie uznany za przestępcę i odpowiednio ukarany. Przeciwko niebezpiecznemu projektowi list protestacyjny skierowany do prezydenta podpisało 20 stowarzyszeń dziennikarzy z czołowych dzienników krajowych Le Figaro, Le Monde, Agence France Presse, ze stacji telewizyjnych i tak dalej. Wydaje się, że potrzeba takiego prawa stała się pilna, zwłaszcza od wczoraj. W każdym razie będzie potrzebował jej prezydent, gdyż dziennikarze nie tylko nie przestali ujawniać afer nieprzeznaczonych do publicznej wiadomości, ale robią to nadal i to w najbardziej nieodpowiednim momencie. Właśnie wczoraj, w czasie gdy Emmanuel Macron przedstawiał po angielsku Kongresowi Amerykańskiemu swoją wizję świata, miał zresztą prawo do niemilczących standing ovations, nietaktowni dziennikarze w Paryżu ujawnili kulisy sprzedaży chluby przemysłu francuskiego Alstom Energy koncernowi amerykańskiemu General Electric. Autorem transakcji był niejaki Emmanuel Macron, wówczas wysoki funkcjonariusz rządu. Ta transakcja w sprawie francuskiego giganta metalurgicznego bardzo nie podobała się wielu deputowanym. Zgromadzenie Narodowe powołało komisję parlamentarną, grupę 30 deputowanych, do przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie. Chodziło o zbadanie, w jakich okolicznościach, przez kogo i w jakim celu Alstom został sprzedany. Alstom produkuje urządzenia grzewcze do siłowni atomowych według technologii francuskiej. A oprócz tego te wszystkie wagony dla kolei ekspresowych TGV i innych, znane i w Polsce pod włoską nazwą Pendolino, ale wyprodukowane we Francji przez Alstoma. W wagonach TGV specjalnie cennym rozwiązaniem technologicznym są wózki, które wytrzymują wielkie szybkości przekraczające 500 km na godzinę. Otóż właśnie wczoraj zostały podane do publicznej wiadomości sprawy w zasadzie do publicznej wiadomości nieprzeznaczone. Opublikowano raport końcowy Komisji Parlamentarnej dotyczący okoliczności sprzedaży Alstomu za 12,7 miliarda euro. Raport bardzo dla prezydenta Macrona niewygodny. Reasumując wyniki dochodzeń, przewodniczący komisji powiedział dziennikarzom z Canard Enchaîné: centralną troską była ochrona interesów akcjonariuszy, przede wszystkim Bouygues, 28% akcji. I Olivier Marlesz dodał: korzyść przemysłowa operacji zbadana była na chybcika, interes strategiczny Francji wcale. W rezultacie prawie połowa pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży została przekazana natychmiast albo w ciągu następnych miesięcy akcjonariuszom, przede wszystkim Bouygues'owi, który zrekompensował sobie straty, jakie poniósł od wejścia do kapitału Alstomu w 2006 roku. Bankierzy Rothschild i Bank of America ze swej strony schowali do kieszeni przy okazji ćwierć miliarda euro wynagrodzenia za pośrednictwo. Olivier Marlesz mówi o katastrofie przemysłowej. Produkcja tych ogrzewnic atomowych dostała się Amerykanom. A co do innej gałęzi Alstomu, kolej nazywana we Francji Airbusem na szynach, drogą fuzji z Siemensem, została wchłonięta przez Niemców. Swoje przodownictwo na świecie w dwóch dziedzinach, w elektrowniach atomowych i w kolejnictwie, Francja zawdzięczała dalekowzrocznej i mądrej polityce generała de Gaulle'a, który 60 lat temu postawił na ich intensywny rozwój. I oto jak można było jednym porozumieniem zniszczyć kilkudziesięcioletni dorobek narodu. Komisja parlamentarna zrekonstruowała nawet chronologię tej błyskotliwej transakcji. Zaledwie pojawił się w Pałacu Elizejskim jako zastępca sekretarza generalnego. Emmanuel Macron został powiadomiony o zamiarze Bouygues'a wyjścia z Alstomu na najlepszych warunkach, gdzie już stracił 1,4 mld. Podczas gdy kupił akcję po 49 euro, teraz, czyli w tym lecie 2012, ich wartość spadła o połowę. Ale przecież miliarder stracić nie może. Nasuwa się pytanie, kto rządzi Francją? Kiedy do zastępcy sekretarza, albo nawet i do prezydenta Macrona, przychodzi Martin Bugy, właściciel największego przedsiębiorstwa betoniarskiego na świecie. Właściciel największej francuskiej stacji telewizyjnej i wielu stacji jej pochodnych. Właściciel drugiego co do wielkości Radia Europe 1. Właściciel największej sieci telekomunikacyjnej francuskiej. Więc kiedy Martin Bugy przychodzi do bardzo wysokiej rangi urzędnika państwowego i o coś prosi, czy ten urzędnik, choćby i sam prezydent, może mu odmówić? No tak więc, gdy jedni dziennikarze piszą, inni zachowują podziwu godne milczenie, nawet jeżeli nie chodzi o afery przedsiębiorstw. 10 dni temu doszło do skandalicznego zajścia, o którym dowiedzieliśmy się dopiero przedwczoraj. 16 kwietnia na lotnisku w Tel Awiwie grupa Żydów zaatakowała Pascala Boniface. Francuski intelektualista, pisarz, przybył do Izraela na zaproszenie konsula generalnego Francji celem wygłoszenia serii odczytów. Pewne ugrupowania zarzucają mu antysemityzm, gdyż w swoich wystąpieniach zajmuje się analizą stosunków izraelsko-palestyńskich i krytycznie odnosi się do polityki Izraela w tej sprawie. Na lotnisku w Tel Awiwie grupa Żydów frankofonów zaatakowała go gwałtownie. Plucie, obelgi, toi fils de pute, skurwysynu, rozwalimy ci łeb, wyłupimy ci oczy. Do przedwczoraj panowała na ten temat ogłuszająca cisza. Przedwczoraj ukazała się wzmianka w prywatnym radiu i cisza zaległa znowu, mimo iż Pascal Boniface, założyciel i dyrektor IRIS, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, jest postacią jak najbardziej oficjalną i przybył do Izraela oficjalnie na zaproszenie konsula generalnego Francji. Gdyby nie tweet na Twitterze samego zainteresowanego, nie wiedzielibyśmy o zajściu. Starali się wyciągnąć mnie poza teren lotniska, żeby wprowadzić w czyn swoje groźby, napisał Pascal Boniface. Dziwnym trafem na lotnisku, gdzie rewiduje się każdego, nie było żadnego policjanta. Zjawili się dopiero po paru minutach. Proszę Państwa, ja tych obu wydarzeń nie komentuję, ponieważ, jak sądzę, nie wymagają one komentarzy.
A ustawa 447, która przeszła przez Kongres Amerykański, czy doczeka się komentarza pana Piotra Wita?
No, ja jestem w Paryżu i obserwuję to, co dzieje się we Francji i stosunki polsko-francuskie. Natomiast no, to jest sprawa amerykańsko-europejska. No, Francuzi swoje rachunki z... jakby tu powiedzieć, Shoah biznesem, bo tu nie chodzi o Żydów, to jest pewien interes, w którym biorą udział nawet i protestanci, i katolicy, to po prostu jest, chodzi o bardzo wielki interes na wiele miliardów. Więc Francuzi swoje rachunki załatwili dzięki Amerykanom, podpisując z rządem amerykańskim umowę za 57 milionów euro. Rząd amerykański zobowiązał się do niepopierania żadnych żądań grup żydowskich wysuwanych w stosunku do Francji odszkodowania, a tu chodziło tylko o odszkodowanie częściowe za koleje francuskie, które przewoziły Żydów do obozów koncentracyjnych w samej Francji, do Drancy, a stamtąd transporty szły już do Oświęcimia i do innych obozów zagłady.
W Warszawie jest pogoda piękna, a w Paryżu zakwitły już kasztany.
Ośniewająca, wielkie słońce. Wczoraj było pochmurno przez pierwszą część dnia. Dzisiaj znowu niestety świeci wielkie słońce i zapowiada się upał. No, tu my przechodzimy od razu bez stanów pośrednich od zimy do kanikuły i w ubiegłą niedzielę bodaj mieliśmy 30 stopni. Nie, w poprzednią niedzielę mieliśmy już 30 stopni w Paryżu. Naturalnie każda taka zwyżka temperatury łączy się tutaj ze szczytem za jakby polucją, czyli ze szczytem zanieczyszczenia powietrza. No tak to wygląda. Wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma, panie prezesie.
To prawda. Chociaż tutaj w studio Poranka Wnet odnalazłby się pan redaktor na pewno bardzo dobrze. Piotr Wit z Paryża, zegar wskazuje, dziękuję bardzo, merci beaucoup, zegar wskazuje godzinę 7:57, w studio instaluje się już Antoni Opaliński, a w radio odbiornikach zainstaluje się teraz Rod Stewart, proszę pana i proszę pani.